Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i czas najwyższy pomówić o tym, co się wydarzyło ostatnio, co zmieniło w sumie tutaj krajobraz, jeśli chodzi o media i rozrywkę w USA i na całym świecie również, czyli o ostatecznym, już potwierdzonym i przyklepanym przejęciu zasobów 21st Century Fox, które w tym momencie przestało istnieć, zostało tam przemianowane, przez Disneya, przez Walt Disney Company i w tym momencie ostatecznie oczywiście koszt wyniósł 71,3 miliarda dolarów. No i w tym momencie Disney ma ile? 40% rynku całego, jeśli chodzi o USA, jeśli chodzi o rozrywkę, także no, robi to spore wrażenie i pomówimy sobie w takim razie przede wszystkim o skutkach, bo nie podejmowaliśmy tego tematu wcześniej, bo jeszcze nie było wiadomo do końca w którym kierunku to pójdzie, co Disney zrobi z tymi zasobami. Wciąż nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale już pierwsze decyzje zostały podjęte, więc będziemy mogli sobie o tym pomówić. No i czas najwyższy, bo mówiliśmy też o tym, o tej całej operacji wcześniej, więc czas najwyższy to troszkę podsumować. Mam cały dzbanek kawy, więc możemy się tym zająć. Więc tak, po pierwsze, wypadałoby powiedzieć najpierw, co tak naprawdę Disney przejął. Bo poza tym, że przejął oczywiście 20th Century Fox wytwórnie, to do Foxa należały też inne wytwórnie. Należała wytwórnia Fox 2000, która już oficjalnie została, zostanie powiedzmy zamknięta, ale o tym, do tego dojdziemy. Fox Searchlight, który ostatnio odnosił spore sukcesy produkujące mniejsze filmy. Studia animacji z, jak się nazywa? Skylight, tak?
Tak, wydaje mi się, że Skylight.
Przepraszam, Blue Sky. I to jest studio, które do tej pory w zasadzie robiło głównie epokę lodowcową i produkcje, które nie były specjalnie popularne, więc wybaczcie tej pomyłkę. I Fistaszki robiło to i to było nawet spoko.
Tak, ale oni już od lat nie mieli żadnego hitu, żadnego mocnego.
No, żeby tak klepali tą epokę lodowcową. No, ale to tym właśnie ciekawiej. No, oczywiście razem z 20th Century Fox masa praw do wielu popularnych marek również przeszła na Disneya, prawa do, poza oczywiście Marvelowymi rzeczami, które robiło Fox do tej pory, to też Avatar, Simpsonowie, Obcy, Predator. Poza tym, teraz Disney ma także większość, zdaje się, że ponad 80% w National Geographic, czyli najpopularniejszej chyba telewizji takiej przyrodniczo tutaj podróżniczej. Dostał oczywiście kolejne 30% udziału w Hulu, więc w tym momencie ma już możliwość podejmowania decyzji.
Ale tu chce wszystko. No.
Ale też chciałoby wszystko, więc też, no o tym mówiliśmy wcześniej, że też Disney chciałby przejąć całość tego Hulu. No i przede wszystkim ma jeszcze prawa do telewizji, nie? Fox, FX, FFX. I to nie tylko jakby nie tylko same telewizje, no bo to nie jest realistyczny problem, żeby założyć telewizję, ale przede wszystkim zasoby ludzkie.
Prawa do produkcji
i prawa do dystrybucji, nie? Co jest tutaj bardzo na rękę. Bo też mówiliśmy o tym wcześniej, ale być może ten jakby nie wszystkie serwisy to powtarzają. Przede wszystkim właśnie chodzi o te prawa do produkcji i do dystrybucji. Znaczy zasoby produkcyjne, może w ten sposób powiedzmy, czyli ten cała siatka ludzi, zasobów, które Disney będzie mógł wykorzystać do produkowania nowych rzeczy, ale też prawa do ich dystrybucji dalej. No bo wiadomo, że Disney tutaj chce mocno inwestować w swoją platformę streamingową. Platformy streamingowe.
Prawa do produkcji, które już powstały na FX, a umówmy się, że to jest stacja, która przez lata naprodukowała całą masę kontentu, którym Disney by nie pogardził. I mówiliśmy wielokrotnie o tym, że o tyle co jasne, fajnie, że Disney będzie miał swoją fantastyczną czwórkę i X-Men i w ogóle super, ale jakby to była wisienka na torcie całego dealu. Głównym powodem, dla którego Disney chciał kupić Foxa, to wszystkim to, że Fox chciał się, Rupert Murdoch chciał sprzedać, to nie było inwazyjne przejęcie czy coś w tym rodzaju, więc to było główne, ale jest ze strony Disneya ich główna motywacja, to było właśnie rozszerzenie strony telewizyjnej myśląc o streamingu przede wszystkim. Oni potrzebowali produkcji, dystrybucji, zasobów i kontentu w dużej mierze, żeby od razu Disney Plus, który się odpali, mógłby w jakiś sposób konkurować przede wszystkim z Netflixem. I to właśnie w zasobach telewizyjnych Foxa bym się upatrywał tych ogromnych ilości kontentu, która była tutaj no, przeważająca, jeśli chodzi o takie decyzje i o chociażby tak zaciekłą walkę z Comcastem, bo przypomnę, że cena to 71 miliardy, ale wynika to w dużej mierze z tego, że był drugi zainteresowany całym dealem i był to Comcast, gdzie się bardzo przebijali nawzajem. z Disneyem. Ta, jeżeli dobrze pamiętam, to jeszcze było poniżej 60 miliardów, jak się zaczęło, około 50 z małym hakiem. Za tyle Fox jakby chciał sprzedać swoje zasoby i dopiero po licytacji z Comcastem ta cena tak mocno podskoczyła, przez co mówię, że tutaj może być, że wygrani są wszyscy, ale nie do końca. Najbardziej wygrani to są akcjonariusze, udziałowcy Foxa, którym nagle bardzo podskoczyły pieniądze za coś, co wydawało się, że na czym i tak zarobią. Comcast budowali...
Coś i tak chcieli sprzedać, nie?
Tak, coś i tak chcieli sprzedać i nagle po prostu dostali za to więcej, dużo więcej. Comcast, bo fajnie dowalić konkurencji zawsze. No ale Disney w końcu dostał swoje i wydaje mi się, że właśnie na tym im najbardziej zależało i tego nie mogli sobie pozwolić na to, żeby to odpuścić.
Szczególnie, że już mamy zapowiedziane masę, no wydaje mi się, że drogich i wysokoprofilowych produkcji na Disney+, związanych z Marvelem, ze Star Wars, a pewnie to jest tylko wierzchołek góry lodowej, więc ktoś musi robić te rzeczy, nie? I nie jest tak, że Disney weźmie ludzi z ulicy, no woli już mimo wszystko mieć pod kontrolą ludzi i studia i tak dalej, którzy no w jakiś sposób już mają doświadczenie i będą mogli te seriale zrobić w taki sposób, no żeby ludzie na ich platformie przeskakiwali, nie?
Plus jakby nie. To nie wystarczy, że masz fajnie mieć te okręty flagowe, które zachęcą ludzi, żeby sięgnąć, bo wiadomo, że jak Netflix robi swoje, czy swój House of Cards, czy swoje Orange is New Black, czy tego typu, te produkcje, o których było głośno, to jest świetny bodziec, żeby człowiek sprawdził tego Netflixa, żeby wziął ten miesięczny trial, czy zapłacił tą pierwszą subskrypcję, ale potrzebujesz też absolutnej masy kontentu, właśnie tego Netflix idzie w ilość, niekoniecznie w jakość, tutaj różnie bywa. No bo chcesz tym zatrzymać tego gościa i o tyle co Disney mógłby zacząć produkować te swoje Star Warsowo-Marvelowe rzeczy, które zachęciłyby do sprawdzenia platformy, tak potrzebują, że tak powiem, mięsa armatniego, które by pozwoliły zatrzymać widza przy ich platformie i to właśnie wydaje mi się, że od FX i innych stacji właśnie stąd ten content się pojawi.
No a pytanie jest jeszcze takie, co z Foxem w takim razie, bo oczywiście te zasoby zostały przejęte przez Disneya, ale dalej jakby Fox będzie istniał w pewnej formie, będzie dalej należeć do tej konglomeratu, powiedzmy, Ruperta Murdocha, News Corp, i do niego będzie należeć sieć telewizji po prostu, której Disney nie chciał, której Disney nawet jakby chciał, to nie mógł przejąć, nie, no bo zabrał mi tego prawo antymonopolowe, więc Fox Sports, Fox News i jakieś tam inne stacje będą należeć wciąż do Foxa, powiedzmy, tak? No zmieni się trochę profil generalnie całego tutaj bytu na rynku. Jeszcze jeśli mówimy o rzeczach, które zostały przejęte i co się zmieniło, no to mała prywata z mojej strony. Mnie osobiście bardzo cieszy to, że prawa do dystrybucji Star Wars wreszcie wróciły, czy tych oryginalnych trzech części klasycznej trylogii wróciły do Disneya. Wróciły do Lucasfilm, może w ten sposób, bo one należały do Fox do tej pory. I w momencie, kiedy na przykład Lucasfilm, nawet pod banderą Disneya, chciałoby wydać, powiedzmy, klasyczną trylogię na Blu-ray w jakiejś nowej formie, no to musiało dogadać się z 20th Century Fox, które miało prawa do tego. Co prawda te prawa wygasały do części 5 i 6 jakoś niebawem, ale prawa do dystrybucji tej czwartej części Nowej Nadziei były dożywotnie, więc nie było szans, żeby tutaj Fox pewnie sam z siebie by tego nie sprzedał.
Jeśli się nie mylę, były to też dystrybucja kinowa, więc w momencie, w którym wiele osób zarzucało Disneyowi, że kiedy pojawił się Force Awakens czy Last Jedi, dlaczego w żadnym w tym momencie nie robili jakichś maratonów starych części? Przecież masa ludzi poszłaby. Już nawet wiem, że taśmy z wersji oryginalnej pewnie Lucas by, nie wiem, wybiegał przed kina i blokował ludzi, żeby nie wchodzili do środka, jeżeli tak by było. Ale już nawet któreś z tych ulepszonych wersji Lucasa, już którąkolwiek, i tak Disney mógłby zarobić fajne pieniądze i tak cały zrobić event wokół tego, że w kinach mamy maratony trzech oryginalnych części. Ja na przykład widziałem w kinie tylko Powrót Jedi. Nigdy nie miałem okazji nic innego zobaczyć.
Nie byłeś na Mrocznym Widmie?
Nie, mówię o starej trylogii. Załapałem się tylko, jak mieliśmy second edition w Powrót Jedi, a już Imperium i Nowej Nadziei nigdy w kinie nie zobaczyłem. I z przyjemnością bym to zobaczył, więc wydaje mi się, że tutaj też otwierają się możliwości, żeby coś takiego puścić. Skoro Marvel regularnie przed Infinity War były wielkie maratony 40 godzin, teraz będzie znowu przed Endgame i ludzie na to chodzą, no to zobaczyć trzy filmy i to jeszcze Gwiezdnych Wojen rzędu i teraz to będzie możliwe. Wreszcie.
No, tak. No i do tej pory wiadomo, że to się nie opłacało Disneyowi, bo musiałby się dzielić tym z 20th Century Fox. To trochę jak z tym Hulkiem, nie? Tak. Że prawa do dystrybucji filmów z Hulkiem na plakacie, z filmów solowych, powiedzmy, z tą postacią, należą do Uniwersalu, więc co prawda Disney może sobie zrobić taki film, czy Marvel Studios może sobie zrobić taki film, ale i tak będzie się dzielił ostatecznie kasą, tak. Więc nie robi, no bo po co? Tak. A teraz będą mogli. Jesteśmy tak bliżej do zobaczenia oryginalnej trylogii niezmienionej na Blu-rayach, kiedyś może. No i dobra, słuchajcie, no to jak już mówimy w takim razie, już zaczepiłem to tego Hulka, no to rzecz, która oczywiście dotyczy w dużej mierze nas tutaj, fanów tych filmów Marvela i nie tylko, no to jest fakt, że własności Marvelowe należące do tej pory do Fox, czy raczej prawa do ekranizacji określonych marek należały do tej pory do 20th Century Fox, w tym momencie oficjalnie już są w Marvel Studios. No i oczywiście przede wszystkim chodzi tutaj o X-Men, Fantastic Four, Deadpoola, tak, który się w międzyczasie wykiełkował na swoją własną markę. No i w tym momencie już oficjalnie można kombinować coś z tymi postaciami, nie? Jakby prowadzić rozmowy z reżyserami.
I Feige może przestać odpowiadać, no myślimy, zobaczymy, że wreszcie może zacząć udzielać może nie konkretnych odpowiedzi, bo Feige nie lubi udzielać konkretnych odpowiedzi, ale już może mówić, na przykład używać nazw konkretnych postaci. Bo jakby Feige do tej pory, jak się go pytało o X-Men, to nawet nie chciał nazwać, nawet słowa Wolverine by ci nie powiedział, bo to było wszystko za tym. Teraz już może zacząć mówić konkretne nazwy, konkretne, jakby już go teraz to nie ogranicza, bo to już jest u nich.
No ja już widzę po prostu, jak on, wiesz, w tym momencie, w tym dniu, kiedy przyklepano ten deal, po prostu otworzył tą szafę, wyciągnął ten taki, wiesz, cały stos takich notatek, jebnął na stół i okej, dobra, możemy wreszcie to ogarnąć, nie? No bo co prawda te parę, zdaje się, że sloty na jakieś, nie wiem, najbliższe 3 lata już są zapełnione przez te filmy, o których już była mowa do tej pory, ale raz, że to zleci bardzo szybko i te jakiekolwiek wprowadzenie Fantastic Four czy X-Men, a wiemy, że prędzej czy później będą chcieli to zaczepić, bo to będzie zarabiać górę pieniędzy, no trzeba to planować z dużym wyprzedzeniem, ale też nie wiadomo, czy na przykład 20th Century Fox nie będzie produkować tych filmów.
No właśnie, to jest kluczowe, bo Feige powiedział wyraźnie w wywiadzie, że nie planują więcej niż 2 filmów. Kiedyś mówili, że przejdą na 3 i raz był tylko jeden rok, zeszły. Mieliśmy Black Panthera, Infinity War i Ant-Man and the Wasp, ale Feige w kolejnym wywiadzie powiedział, że to był wyjątek, że to był jedyny rok, w którym były 3 filmy. Bo na przykład w tym roku będą tylko 2. Dlaczego? No bo Sony, Captain Marvel i Endgame. Dlatego, że Far From Home jest produkowane przez Sony. To są ich zasoby, ich pieniądze, więc jakby...
Ich plany, ich kontrakty, ich ludzie.
Ich load.
Kreatywna jakby kontrola jest tutaj dogadywana
między
dwoma. Jest
po stronie Feige'ego, tak, no. Ale reszta jest po ich stronie. Więc i Feige powiedział, że będą robić 2 filmy na rok, co ma sens patrząc na to, że wchodzą w seriale. Więc musi zacząć ogarniać też właśnie, nie wiem co będzie pierwsze, Scarlet Witch and Vision czy cokolwiek, no będzie tego dużo, więc wiadomo, że no ciężko spodziewać się, żeby to będą jednak ci sami ludzie w dużej mierze za to odpowiedzialni, żeby robiąc nawet po 8 odcinków serialu, nie wiem ile one będą miały, 8, 10 i do tego jeszcze 2 filmy, no to nie rozmnożą się, nie mogą robić więcej. Ale tak, z filmy ze Spider-Manem dalej mogą powstawać i wszyscy zakładamy, że ten kontrakt raczej zostanie przeciągnięty, bo jest zbyt lukratywny dla obu stron, żeby jakby tutaj odchodzić od niego. Tym bardziej, że Sony sobie może robić swojego Venoma, swojego Morbiusa, czy tam Venom im wypalił, więc teraz jakby nie mają żadnej inicjatywy, żeby zabierać Spider-Mana, bo mogą zarabiać bez niego. Więc jakby to jest ta jedna strona. Ale właśnie teraz rodzi się pytanie, co z Foxem? Bo no, we wszystkich wywiadach Bob Iger zawsze mówił tylko o Deadpoolu. Jak wypowiadał się zawsze na temat Deadpoola i na przykład nie zdziwiłbym się, gdyby mamy te najbliższe, powiedzmy, 2 lata, gdzie mamy tą Black Widow, Shang-Chi, Eternals, jakąś pewnie kontynuację Black Panthera, czy Strange'a, czy Captain Marvel, czy czegoś z tych rzeczy, ale gdyby na przykład wsadzić tam trzeci film, który byłby robiony dalej przez ludzi Foxa, Deadpool, albo X-Force, jakaś wersja. Czy mieszać to z MCU, czy nie? No to już mądrzejsi ludzie ode mnie musieliby się zastanowić, jak to połączyć, jaki jest sens, ale wyobrażam sobie, że można byłoby użyć tych zasobów Foxowych, żeby Deadpoola dalej ciągnąć. Dlatego, że to też nie jest marka, którą natychmiast chcieliby łączyć z MCU, choćby ze względu na R-kę, choćby ze względu na to, że on już odnosił swój własny sukces. To nie jest sytuacja Dark Phoenix, gdzie już wszyscy czekają, aż to się skończy, czy New Mutants, które... nie wiemy, to jest jednak Deadpool, więc wydaje mi się, że na Fantastyczną Czwórkę czy X-Men będziemy musieli przynajmniej do 2022, 3 poczekać. Tak, myślę, że Deadpool ma realne szanse gdzieś wskoczyć wcześniej.
Kto wie, znaczy nie było do tej pory żadnych oficjalnych komunikatów, jak Marvel zapatruje się na te mniejsze filmy, które Fox robi do tej pory, nie? Wręcz przeciwnie, no mówiło się o tym, że no, tam Feige dyskutował sobie z Hawley'em, jakoś tak luźno oczywiście, więc kto wie, być może Marvel widzi w tym szansę, żeby takie filmy sobie powstawały, nie? Filmy, które mogą być w MCU, teoretycznie, jakby jest jakaś tam furtka, ale jakby nikt ich nie będzie na siłę wiązał, nie? I spokojnie wydaje mi się, że pytanie właśnie, jaką rolę będzie odgrywało Fox, nie? Znaczy ta 20th Century Fox, jaka to będzie wytwórnia, o jakim charakterze? To też miał być kolejny tutaj temat, możemy już od razu o niego zahaczyć, że jednocześnie przejmując Foxa, no Marvel przejął parę wytwórni, których rola się trochę pokrywa z tym, co oni już mają, nie? No bo mamy to Blue Sky, które jest tą wytwórnią robiącą animację na przykład, podczas gdy Disney już ma swoją firmę produkcyjną robiącą animację i ma jeszcze Pixara na dodatek, który robi swoje rzeczy.
Przede wszystkim, to...
Więc po co, nie? Znaczy, to wiesz, Disney też swoje animacje jak najbardziej produkuje pełną parą, te wszystkie Ralphy, tak, i tak dalej, jasne. To są ich rzeczy. Więc po co im trzecia wytwórnia, która na dodatek no nie ma tutaj za bardzo sukcesów, nie? No bo to Blue Sky dawno nic sensownego nie zrobiło. Pytanie jest, czy co będą robić z takimi właśnie rzeczami, nie? Czy będą zamykać takie wytwórnie, tak jak zamknęli Fox 2000? Czy będą może po prostu brać ludzi, i pewne zasoby, włączać je do tego, co już mają, a i wtedy dopiero zamykać to. Czy może wręcz przeciwnie, będą to sprzedawać, cholera wie co. I 20th Century Fox jest taką wytwórnią, której rola się troszkę chyba zmieni jednak, nie? Biorąc pod uwagę, że no jest Walt Disney Pictures, jest to Marvel Studios i tak dalej. No jest ten Fox, który no stracił status tej takiej dużej, w tym momencie dużej wytwórni, która sama o sobie decyduje. Stał się tylko i wyłącznie filią Walt Disney Pictures. Więc pytanie, czy Disney będzie chciał kolejną wytwórnię, która będzie robić duże blockbustery. Gdzie mają już takie wytwórnie i czy to będzie bardziej, wiesz, czy w tym momencie zamknięcie Fox właśnie 2000, które do tej pory było u Foxa tą wytwórnią, która robiła te średnie filmy, nie? Nie te takie najmniejsze, najbardziej prestiżowe jak Searchlight i nie te największe jak 20th Century Fox, tylko te takie filmy środka. Czy w związku z tym nie zamknęli tego? No bo 20th Century Fox, powiedzmy, zajmie to miejsce i będzie produkować te, powiedzmy, filmy, które nie będą blockbusterami, ale które jednocześnie będą wymagać sensownego budżetu. I wtedy ten 20th Century Fox idealnie się wpisze w produkowanie rzeczy typu Deadpool, nie? Filmów, które mają mieć sensowny budżet, ale gdzie nie będzie, wiesz, parcia, żeby włączyć to w MCU, żeby to miało 200 milionów budżetu i żeby to było częścią tej całej wielkiej machiny. To by miało sens jakoś tam działać i powiedzmy wpisywać się w to jakoś. Ale wiesz, z drugiej strony jeszcze zostaje ten Avatar. Avatar myślę, że można spokojnie pod banner Disneya tutaj wepchnąć.
To pasuje bardzo.
Bo to pasuje.
Co mają. Ale wydaje mi się, że właśnie 20th Century Fox jest idealne do tego typu produkcji. Czy jeżeli chcieliby kiedyś znowu wskrzesić Predatora, czy Obcych, czy no, mówiliśmy o Deadpoolu. Rzeczy, które jednocześnie w ogóle nie boimy się Erki w tym momencie. Mhm. Nie boimy się tego typu filmów, ale jednocześnie możemy dać trochę większy budżet. To nie jest Fox Searchlight.
No właśnie.
Więc to są te takie filmy środka, ale też nawet zahaczające o budżet blockbusterów, czyli spokojnie 100, nawet podchodzące 150 milionów, ale takie, które z jakiegoś powodu, mówię, możesz zrobić Obcego spokojnie 150 milionów, no ale nie wyobrażasz sobie Obcego go z zameczkiem Disneya, czy nawet ogólnie podchodzącego z Walt Disney Pictures. Więc wydaje mi się, że 20th Century Fox jest w miarę na stabilnej pozycji, bo ono się idealnie przyda Disneyowi do ogarnięcia całej masy kontentu, którą nie mogą pasować nigdzie indziej. Niestety, jak mówiliśmy z Fox, ten 2000, no to jest niestety 4000 osób, jeżeli dobrze czytałem, straciło pracę w tym momencie, więc to nie jest wesołe i niestety, tak jak moglibyśmy optymistycznie mówić w przypadku Blue Sky, że no fajnie, bo mogą mieć więcej ludzi do animacji, może to jest optymistyczne myślenie. Ja myślę, że niestety to będą kolejne zwolnienia i współczuję bardzo wszystkim ludziom, którzy pracują, bo o tyle co jeszcze, tak jak mówiliśmy, 20th Century Fox ma swojego Deadpoola i ma jeszcze inne marki, które może nie miały powodzenia, ale jakoś tam istnieją w świadomości ludzi. Wiesz, że Predator czy Obcy to jest marka, którą prędzej czy później dałoby się gdzieś tam wskrzesić i tego typu rzeczy. No tak, Blue Sky nie ma takich marek. Ile możesz żyłować epokę lodowcową i tego wiewióra czy coś tam? To nie jest coś, czego to nie jest coś, co możesz ciągnąć. To nie są ludzie, których bardzo w tej chwili Disney potrzebuje. Tak jak mówiłeś, mając dwa swoje studia, więc akurat w tym miejscu wydaje mi się, że to będzie kolejne zamknięte studio i to już niebawem usłyszymy o tym. Nie wierzę, że ruszą Fox Searchlight. Fox Searchlight stał się takim znakiem jakości od jakiegoś czasu. To jest studio, które właściwie jak coś wyprodukuje, to od razu zastanawiasz się, za co będzie nominowane do Oscara ich produkcja kolejna. Więc absolutnie nie wierzę na tym etapie, że Fox Searchlight mógł być w jakikolwiek sposób ruszony. Nawet nie zdziwiłbym się, gdyby Disney dopompował trochę Fox Searchlight, bo im by się też takie studio przydało dodatkowe, więc jakby żeby tam więcej środków, finansów i tak dalej w tą stronę pchnąć. Wydaje mi się, że jest bardzo... To jest najstabilniejsza część Foxa, która ma najmniejsze zmartwienia na tym etapie. No z telewizjami to już jest jakby inna kwestia i ciężko na tą chwilę rozpatrywać. Wydaje mi się, że zależnie jak będzie stał w ogóle rynek kablówek, jak ich platforma streamingowa ruszy, ale to już są dyskusje na przyszłe lata.
Nie wiem, ja tak zacząłem ten temat właśnie 20th Century Fox, jaką rolę będzie miała ta wytwórnia, bo też jak tak patrzę po tych największych hitach, powiedzmy, finansowych 20th Century Fox do tej pory, no to mamy tutaj takie filmy jak Avatar oczywiście, i o tym wspomniałem właśnie, że spokojnie ewentualnie kolejne części Avatara mogą wyjść pod banerem Walt Disney Pictures, no bo pasuje jak najbardziej. Potem jest ten Titanic, który no... Nie sądzę, żebyśmy szybko się doczekali do kolejnego Titanica. Potem mamy albo Star Warsy, no to one już są pod banerem Disneya. Mieliśmy Bohemian Rhapsody. I ponownie, to nie był film z gigantycznym budżetem, więc to jest coś, co by pasowało do 20th Century Fox dalej, w tej roli, o której już tutaj mówiliśmy. Są te wszystkie Ice Age oczywiście, które z jakiegoś powodu, kurczę, zarabiały cały czas. Ale to też było dosyć dawno, mimo wszystko. No a po tym... Już są w zasadzie tylko rzeczy właśnie z bohaterami Marvela, no X-Men, Deadpool, tego typu rzeczy. Gdzieś widzę w międzyczasie jakieś Independence Day, czy nie wiem, The Martian, ale to też są rzeczy, które jako Walt Disney Pictures spokojnie mogłyby iść, nikt by na to nie narzekał. Więc wygląda na to, że na dobrą sprawę to wszystko, co wysokobudżetowe miał Fox do tej pory, i tak przechodzi na łono tutaj Marvel Studios, nie? Ewentualnie Lucas z filmu, jeśli już tutaj włączymy też prawa do dystrybucji. Natomiast reszta spokojnie może być wydawana dalej przez 20th Century Fox, która już nie będzie tą wytwórnią, która będzie robić, wiesz, która będzie uchodziła za jedną z tych największych wytwórni w USA, nie? W tym momencie. Więc to faktycznie miałoby sens, żeby zamknąć w tym momencie Fox 2000, no bo to się kompletnie zdubluje wtedy, nie? No bo ponownie od tych bardziej prestiżowych, mniejszych filmów jest Searchlight, no a Fox 2000 w tym momencie, jakby rolę Foxa 2000 i tak przyjmuje 20th Century Fox. Więc ja widziałem już tutaj masę komentarzy w internecie, że oho, zaczęło się, nie? Już Disney zamyka tutaj wszystkie wytwórnie, zaraz Searchlight też zamknie, bo się boją poważniejszych tematów i poważniejszych filmów, chcą tylko Marvela produkować. No nie, wydaje mi się, że to jest dosyć, wiadomo, przykra decyzja dla osób, które straciły pracę, to jest oczywista sprawa i pewnie jeszcze stracą pracę, bo podejrzewam, że to nie koniec jeszcze oczywiście zwolnień, ale to wynika właśnie głównie z tego, że w tym momencie role tych poszczególnych filii będą się dublować i zwyczajnie no nie opłaca się dla Disneya posiadać dwóch wytwórni, które robią mniej więcej to samo, no bo po co, nie? W najlepszym wypadku przejmą część ludzi i tyle, czy część zasobów, ale no nie to, potrzebują,
to,
wiesz...
To optymistycznie myśląc.
Nie potrzebują dwóch brandów identycznych, robiących identyczne rzeczy, nie?
Natomiast meritum tej wypowiedzi będzie dopiero wtedy, jak zamkną Fox Searchlight. Jeżeli jakiegoś powodu zamknęliby nagle Fox Searchlight, to faktycznie teksty o tym, że zamykają Foxa i że boją się poważniejszych tematów i tak dalej, miałyby cokolwiek na rzeczy. Natomiast ja osobiście, tak jak mówię, wydaje mi się, że Fox Searchlight będzie tylko rozwijany. Mówię, ostatnie kilka lat to były takie hity dla nich, to były po prostu... Czy były jakieś ostatnie Oscary w ciągu ostatnich paru lat bez nominacji, przynajmniej w jakiejś ważniejszej roli, nie mówię o najważniejszej, ale przynajmniej w jakiejś ważniejszej kategorii, bez nominacji czegoś robionego przez Fox Searchlight, bo nie wydaje mi się, szczerze mówiąc.
Wydaje mi się, że jak najbardziej na rękę będzie Disney produkowanie też filmów tańszych, ale dokładnie, bardziej prestiżowych.
Ale Disney nie ma na tym etapie tak mocnego studia zajmującego by się tego typu filmami. Nie mają w tej chwili czegoś takiego, więc to jest idealnie. No a mówię, a z kolei 20th Century Fox znowu nie ma sensu go zamykać, bo raz pierdółka, ale wbrew pozorom wcale nie taka nieistotna, do fanfarki wszyscy mamy sentyment. Natomiast z drugiej strony ono świetnie załatwia Disneyowi sprawę chociażby kategorii R, o której Bob Iger tyle razy mówił, że jasne, Disney chce, spoko, tak jak było z Miramaxem czy no, tego typu rzeczami. Jasne, Disney by chce, tylko musi mieć odpowiednie oznaczenie. No to jeżeli już przyzwyczajeni jesteśmy, że 20th Century Fox mógł robić kategorię R, to w tym momencie Disney w ogóle nie musi nic robić. Wystarczy, że wrzucają ten film pod banderę Foxa i już nikt nie ma żadnej pomyłki, już nikt nie musi się zastanawiać, że to co innego, bo już Fox był tak oznaczany, już miałeś Deadpoola, który miał fanfarkę i nie było z tym problemu, więc jakby Disney ma w tym momencie załatwioną sprawę bez przesadnego kombinowania. Także mówię, nie wierzę, że to mogliby zamknąć. Natomiast tak, amunicja do tych wszystkich osób na pewno się pojawi, jeżeli, a w to akurat bardzo wierzę, jeżeli Blue Sky zostanie zamknięte. Bo to mnie nie zdziwi w ogóle.
No tak. No to słuchaj, tak już zaczęliśmy mówić o tych skutkach, powiedzmy. No to wypadało też pomówić nie wiem, zagrożeniach, powiedzmy, wynikających tutaj z tego, że no, Disney przejmuje sporo, mimo wszystko, no nie wiem, posiadających już dorobek wytwórni, czy generalnie jakichś tam bytów, no i je zamyka. To zawsze mimo wszystko, no, zmniejsza różnorodność, powiedzmy, zmniejsza konkurencję w pewien sposób. I oczywiście no, pojawiła się masa głosów na temat tego, że Disney tutaj monopolizuje rynek w pewnym stopniu. Tylko, że no, moim zdaniem no, to taki ruch, jaki podjął tutaj Disney, no, ma swoje wady i zalety. Nie? No, weźmy ten Searchlight na przykład. Przejęcie przez Disneya z jednej strony może oznaczać właśnie przypływ gotówki dodatkowy. Nie? Mm-hmm. Więcej pieniędzy na produkcję filmów, więcej produkcji ewentualnie na promocję. Może gdyby, nie wiem, Shape of Water powstawał już pod okiem Disney, to może by wiedzieli, jak wypromować ten film, żeby zarobił więcej niż 100 milionów dolarów. No ale z drugiej strony wiadomo, że Disney jest tą firmą, która jednak no, liczy pieniądze bardzo ostrożnie, nie? Jednak. I wiele osób się obawia o to, że pod okiem Disneya, powiedzmy, no, twórcy będą mieli mniej swobody. No i tutaj oczywiście jeszcze jest kwestia tego, że część tych studiów zostanie zamknięta. Już o Foxie, Fox 2000 powiedzieliśmy. Jak oceniasz ten ruch z punktu widzenia, powiedzmy, odbiorcy kultury? Czy twoim zdaniem to jest jakie to jest twoim zdaniem zjawisko, może w ten sposób? Bo widzę bardzo spolaryzowane opinie tutaj w internecie, więc jestem ciekaw twojego stanowiska.
Nie widzę problemu aż takiego z ograniczaniem swobody, bo Disney jednak w większości, kiedy kupował duże studia, Pixar, Marvel, Kiedy kupowano Star Wars, a Star Wars zaraz chcę powiedzieć szczególnie, to jednak dawali im dalej sporo swobody i pozwalali im robić dalej swoje filmy tak długo, jak były udawane i dalej, znaczy udane i tak dalej, jak to działało.
Udawane.
Tak. I jakby tutaj mam największy argument do wszystkich, którzy nie lubią Disneya, szczególnie za Star Wars. Jeżeli nienawidzicie Last Jedi, powiedzmy, i uważacie, że kompletnie spieprzono markę Star Wars, to powinniście być absolutnie przeszczęśliwi, że to Disney ma Fox Searchlight, ponieważ Last Jedi powstało w ten sposób dlatego, że Rian Johnson miał absolutną swobodę nad tym filmem. Więc jeżeli nienawidzicie tego filmu, to powinniście być pewni, że Disney daje full swobodę, taką aż nawet, że aż wam się filmy nie podobają, ale właśnie do tego stopnia, więc mówię, bardzo będę się dziwił ludziom, którzy jednocześnie nienawidzą Last Jedi i jednocześnie nienawidzą Disneya, mówiąc, że odbiera swobodę, bo to się wyklucza w tym momencie. Także wydaje mi się, że...
Nie, no, wiesz co, wydaje mi się, że to bardziej wynika z tego, że, no jasne, Disney nie ma problemu z, powiedzmy, oddawaniem kontroli twórczej ludziom, którzy tam zajmują się swoimi rzeczami, o ile filmy nie zarabiają, a wiemy, że filmy z Fox Searchlight nie zawsze zarabiają, o to chodzi, nie? Jakby to nie są filmy, które powstają też po to, żeby mieć duże zarobki, no ale wiadomo, że one muszą zarobić na siebie, żeby no, powstawały kolejne, żeby wytwórnia siłą rzeczy zarabiała, przynosiła jakieś pieniądze, nie?
Tak, ale jest to też duża sprawa PR-owa. Disney wydaje co roku ogromne pieniądze na wszystko, co jest związane z, nie wiem, od różnych aktywności charytatywnych, przez właśnie jakieś programy wspierania twórców. Wszystko oczywiście, żeby PR-owo błyszczeć. I jednak cały czas trzymanie studia, które co roku produkuje produkcje, które trafiają chociażby w lepszych kategoriach pod Oscary, jest świetnym PR-owym ruchem. A ktoś może mówić, że o, jak nie zarabia. To nie są filmy, które kosztują aż tak wielkie pieniądze, żeby Disneyowi nie opłacało się ich trzymać ze względu na ten swój PR-owy, prestiżowy ruch. Gdyby musieli na to w te filmy od Searchlighta ładować tyle, co na Avengersów kolejnych, to pewnie byłby z tym problem. Ale to są naprawdę małe i tanie filmy i Disney spokojnie może sobie pozwolić i mieć budżet właśnie na to, żeby w ten sposób swoją pozycję niejako właśnie podpakować i pewną rozpoznawalność i wydaje mi się, że jakby tutaj aż tak to nie jest problematyczne na tym etapie. Jedna smutna rzecz to oczywiście zawsze jest to, że zmniejszy się w jakiś sposób ta branża. Znaczy, branża może cały czas się rozrasta w jakiś sposób, no ale ludzie stracą pracę. Jakby co z tego nie ma żadnych wątpliwości. I to jest zawsze smutne i to jest zawsze do dupy. I wydaje mi się, że pewne elementy przez to znikną. Jak będzie to wszystko funkcjonowało, też się będziemy musieli dowiedzieć, czy Fox będzie miał dalej dużą parę produkcyjną, jak mówiliśmy w przypadku na przykład filmów Marvela, czy będą mogli robić dodatkowe filmy, czy będą mogli robić więcej filmów, czy nie. I wtedy też się dowiemy, czy przez to jakby to wchłonięcie nie odczujemy tego na zmniejszeniu ilości też produkcji, ale to będzie dopiero trzeba zobaczyć w przyszłych latach. Natomiast na tą chwilę, jeśli chodzi o mnie jako jako konsumenta, tak jak mówię, no nie jestem osobą, która może odpowiadać za pracę ludzi, tylko osoby, która jakoś wchłania tą popkulturę. Nie mam większych obaw, dlatego że Disney wchłonął całą masę już różnego rodzaju studiów i póki co one działają na albo prężnie, albo tak jak mówię, swobodnie, jak w przypadku Star Wars. No, to nie jest filmem, który bym powiedział, został zrobiony bardzo w ramach, był tylko do tej pory Solo, A Star Wars Story. To był jedyny film, który był taki, wydaje mi się, bardzo od linijki, bardzo, no przez to reżyserów wywalili, bo sobie na za wiele, że tak powiem, szaleli, ale to był jedyny film. Natomiast w Last Jedi Rian Johnson zrobił sobie aż tak na sobie wiele pozwolił, że teraz pół internetu go nienawidzi, czy tak naprawdę 10%, ale głośne. Więc nie mam aż takich.
Warto też zaznaczyć, że to nie jest też tak, że Disney do tej pory nie produkował małych, tanich filmów, które różnie sobie radziły na rynkach, nie? Produkował, tylko że o nich nikt nie słyszy do tej pory. Jak jakiś się przebije przez tą taką barierę, no to okej. Okay. No nie wiem, Saving Mr. Banks z Tomem Hanksem, nie? O Waltzie Disneyu notabene. Był tym filmem, który był mały, miał malutki budżet, ale ludzie o nim słyszeli. A jest sporo, ja tak mam przed sobą listę w ogóle filmów w ogóle wyprodukowanych, nawet nie dystrybuowanych, ale wyprodukowanych przez Walt Disney Pictures, to jest masa jakichś takich dziwnych rzeczy, których nie słyszałem nigdy. Jest jakaś na przykład film z 2016 roku, Queen of Katwe, który jest jakimś biograficznym dramatem gdzie akcja dzieje się w Ugandzie i kosztowało 15 milionów, zrobił 10, nie? I jest tego tutaj cała masa, więc polecam sobie zerknąć. I w tym momencie one nie miały swojego baneru, nie? Jakby nie miały swojej takiej, powiedzmy, miejsca dla siebie do końca.
Searchlight to mocny baner.
I w tym momencie się to pojawia, nie? To swoją drogą. I też dużo się mówi w kontekście Disneya o monopolu, nie? Bo jedno, jakby nie patrzeć, odpadła jedna duża wytwórnia, z 6 zrobiła się 5. Tylko że po pierwsze, no to teraz w zasadzie żyjemy w takich czasach, że praktycznie każda duża wytwórnia i tak jest pod skrzydłami czegoś jeszcze większego, nie? Jeszcze większego konglomeratu. W przypadku Disneya to jest jeszcze o tyle dobre dla nas, że jest pod skrzydłami konglomeratu, który i tak produkuje rozrywkę, a nie pod skrzydłami firmy, nie wiem, telekomunikacyjnej, która traktuje wytwórnię tylko jako jeden z wielu interesów, który prowadzi, i to jeszcze ten najmniej dochodowy prawdopodobnie, nie?
Co by się stało, gdyby Fox poszedł w tą drugą stronę? Właśnie do Comcastu. I to jest właśnie najlepsze, że jakby jest bardzo duże negatywne nastawienie do Disneya, kiedy zawsze to przypominamy. To nie było tak, że Iger wparował na chatę do Murdocha i mówi mu, słuchaj, dawaj mi tego Foxa. Tylko to Murdoch stwierdził, że chce przeprofilować swoją firmę. Chcą się skupić na newsach. Chcą, no właściwie no nie on, ale wiadomo, udziałowcy, rada, więcej ludzi jest odpowiedzialnych za takie rzeczy, więc sprowadzam to tylko do dwóch gości. I oni chcieli sprzedać swoją firmę. Jeśli Disney by je nie kupił, kupiłby ich Comcast. Comcast, który jest firmą, tak jak powiedziałeś, telekomunikacyjną. Jest molochem telekomunikacyjnym, który ma już swoje studia przy okazji. Ma swoje studia działające z rozrywką.
Takie małe dalej studio, może kojarzycie Universal.
Universal Pictures, tak. Malutkie studyjko.
Takie tam.
I tak by się zmniejszyła ilość Wtedy Universal i Fox byliby w jednej rodzinie, więc dalej mielibyśmy tą samą sytuację. Tylko właśnie byłby to nie gigant rozrywkowy, a gigant telekomunikacyjny, który, tak jak powiedziałeś, dla którego to byłaby tylko gałąź rozrywki. Więc dwojga złego, szczerze mówiąc. No.
Nie, i też rzecz, o której masa osób zapomina, polega na tym, że Disney kupił Fox no z wielu powodów, ale nie dlatego, żeby zwiększyć swoją rolę na rynku filmowym, bo tutaj i tak ma ogromną przewagę. To robi te filmy, które zarabiają gigantyczne pieniądze, a ich wytwórnie, czy powiedzmy Disney jako Disney w tym momencie, jako jedna z tych dużych wytwórni, powiedzmy, do której należy Lucasfilm, Marvel Studios i inne ich, powiedzmy, Pixar i tak dalej, już w tym momencie jest największą wytwórnią, większą niż, powiedzmy, Universal, Paramount i tak dalej. To o wiele, nie? Jakby firmy matki, które posiadają te wytwórnie, są większe niż Disney, mają więcej pieniędzy, Comcast ma więcej pieniędzy niż Disney na przykład, no ale oni zarabiają na czym innym, nie? Nie na rozrywce. Ale no, Disney nie kupił Foxa po to, żeby konkurować na tym rynku, tylko żeby konkurować na kompletnie innym rynku, gdzie monopolista w zasadzie... Może nie ma monopolu, ale jest w zasadzie tylko jeden
jest
naprawdę duży
blisko,
gracz.
Nie? Blisko. No, bardzo blisko monopolu na pewno.
Jakby, no, nikt nie może się równać z zarobkami i przychodami z Netflixem, nie, w tym momencie. I w zasadzie cała ta opera została przeprowadzona nie po to, żeby zmniejszyć konkurencję na rynku filmowym. Zmniejsza się oczywiście w pewnym sensie, to jest jasne, ale po to, żeby ją zwiększyć na rynku streamingu, bo tam za bardzo nie ma konkurenta, który w tym momencie jest w stanie dorównać Netflixowi, bo nikt nie ma tyle pieniędzy, które może wydawać na nowe produkcje, nie? Jasne, HBO Go może mieć sobie Grę o Tron, może mieć spin-offy Grę o Tron potem za jakiś czas, może mieć Westworld, może mieć jakieś tam pięć innych fajnych produkcji, ale nie jest w stanie produkować tyle co Netflix. Tak samo...
Ilością się nie zrówna. Tak samo te wszystkie malutkie
tak
rzeczy
Amazon,
jakieś...
No.
Czy te CBS All Access, czy wszystkie te inne streamingi, te DC ma tą swoją platformę, no ale oni to mają po jednym serialiku, czy coś takiego. Jak ktoś nie jest zainteresowany akurat tym jednym, tą jedną produkcją, to nie będzie ich subskrybował.
Nie, ale wiesz, nawet takie więksi gracze, powiedzmy jak Amazon czy HBO, czy gdyby Hulu nie przeszło na przykład pod skrzydła Disneya, no to też, to są streamingi, które mają kilka mocnych produkcji i na tym jadą, nie? Jakby to jest to jest ten powód, dla którego ludzie subskrybują te streamingi. A Netflix jest molochem, który ma po prostu co tydzień wychodzi ileś tam nowych produkcji, nie? I nikt inny do tej pory nie może sobie na to pozwolić, dlatego Disney kupił te swoje zasoby, żeby móc sobie na to pozwolić, bo w tym momencie nie do końca by pewnie i tak mogli. Szczególnie, że masa ich rzeczy należała do Foxa, była dystrybuowana przez kogo innego i tak dalej, no na tym zależy, żeby konkurować w tym streamingu, więc ciężko, wiesz, patrzeć na tę całą operację pod kątem tylko i wyłącznie monopolu Disneya, nie? Gdzie mamy inny rynek, gdzie to nie Disney jest w tym momencie głównym graczem mimo wszystko. Tym bardziej, że mimo wszystko robi się miejsce w tym momencie troszkę na tym rynku filmowym też dla innych wytwórni, nie? Robi się miejsce dla tych wszystkich Lionsgate'ów, Blumhouse'ów i tak dalej, bo ubywa mimo wszystko, bo czego by nie mówić, no... Jasne, że Fox dalej, jakby 20th Century Fox pod skrzydłami Disneya, czy Fox Searchlight dalej będzie produkował filmy, no ale okej, odpada, powiedzmy, to Fox 2000, pewnie odpadnie Blue Sky, będzie mniej filmów produkowanych, no zrobi się miejsce być może dla innych wytwórni, może wejdzie jakiś nowy gracz, może wejdzie jeszcze jakiś inny wielki koncern i kupi sobie, nie wiem, MGM albo Lionsgate i stwierdzi, okej, to jest miejsce,
robimy
no,
teraz
zrobiła się luka. To my inwestujemy pieniądze w to wielkie i robimy coś dalej. Ale jedna rzecz, ja bym powiedział, że raczej jeśli coś może martwić, to, że po prostu tak dużo marek, tak dużo własności ląduje pod skrzydłami Disneya, że oni tak naprawdę zarządzają w tym momencie ogromną częścią rozrywki ogólnie, tych wszystkich marek, od tych, które już mieli wcześniej disneyowskich, po właśnie rzeczy, które miał Fox.
To jest niepokojące tylko jeżeli w kontekście tego, co z nimi może się stać, jeżeli one na przykład odejdą na półkę, bo nie będą pasować do obrazu Disneya czy coś takiego, no to w tym momencie tak, szkoda, ale jeżeli faktycznie 20th Century Fox stanie się właśnie takim ich miejscem do używania tych marek, do zarządzania tymi markami, które nie pasują w jakiś sposób do Disneya, no to kto wie, czy na tym nawet nie zyskamy. I tak samo jak mówiłeś o tych tanich produkcjach, które Disney próbował robić, no tylko problem jest taki, że znowu, nie bardzo można było robić filmy, które byłyby w stylu, nie wiem, Kształtu Wody, czy tego typu rzeczy, które no to nie do końca jest disneyowskie. A teraz z Fox Searchlight spokojnie możesz tego typu filmy robić i jakby Disney zawsze stara się dbać o swój wizerunek. Cała afera z Gunnem w to i z powrotem, to było na początku go zwolnili ze względu na ewentualne problemy wizerunkowe, a potem go na nowo zatrudnili ze względu na to, żeby podratować swój wizerunek. Jakby to wszystko idzie wokół wizerunku. I Fox, który już ma ustanowione typy produkcji na rynku, zabezpieczy ich wizerunek w kwestii treści, które normalnie byłyby ryzykowne. Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc...
Znaczy, też wydaje mi się, że wiesz, do pewnego punktu myślę, nie? Myślę, że i tak Searchlight nie będzie mógł produkować filmów na jakieś super kontrowersyjne tematy, które być może mógłby robić wcześniej.
To ale ja się nie sądzę, żeby...
Ale nie sądzę, że takie filmy jak, nie wiem, Kształt wody, tylko dlatego, że jest tam erotyka, czy przemoc, czy kontrowersyjny temat w związku
wracamy
z rybą.
Wracamy do Kill Billa, na przykład, który tak, powstał pod Disneyem.
Wydaje mi się, że Disney nie będzie chciał mieć na głowie kontrowersji jakichś wielkich, właśnie jakiejś wielkiej dramy, ale to nie oznacza, że wytną w ogóle wszelkie filmy, ale które mogą wywoływać, wiesz, dyskusje, nie?
Nie widzę problemu z takich, jak na przykład Spotlight, tego typu firmy. Dalej myślę, że mogły powstawać które niby poruszają kontrowersyjne tematy, jakby nie patrzeć, ale no, jeszcze się przekonamy. No, wydaje mi się, że jeszcze chodzi o streaming, to jest takie jeszcze trochę cały czas właśnie myślenie. Streaming cały czas jest dla nas czymś nowym. Mimo tego, że praktycznie każdy ma Netflix, no to jest Netflix. Nie myślimy o tym jako o streamingu, jako o wielkim rynku, który powoli zaczyna nam wycinać kina, że tak powiem. Jeszcze jakby cały czas nie mamy tego spojrzenia. Mówiliśmy o wypowiedziach Stevena Spielberga na ten temat. Jego podejście o streamingu. Wydaje mi się, że streaming jest cały czas czymś jeszcze w naszym rozumowaniu, jakby nie patrzeć odległym. Ten moment, kiedy streaming to będzie faktycznie jakaś konkurencja dla kin. Dalej widzimy to jako osobne byty i dlatego jak myślimy o Disney i Fox, to nie myślimy o streamingu. Bo Disney jeszcze nie ma swojego streamingu, który lada chwila ruszy, ale jeszcze nie ma. Fox, znowuż są telewizje Foxa, ale to nie jest to samo co 20th Century Fox. Przed każdym odcinkiem nowego serialu Gifted nie mamy fanfarki, która nam łączy to, więc wydaje mi się, że cały czas to myślenie jeszcze jest jednostronne, a tak jak mówisz, bardzo, bardzo trzeba patrzeć w stronę streamingów, o które idzie teraz ogromna walka. Ruchy Apple'a, które są obecnie kierowane w stronę streamingu na ich sposób. No jeżeli takie molochy jak Apple, jak Disney zaczynają nie tylko, może spróbujmy sobie tego streamingu, nie, inwestują lwią część pieniędzy, idą po prostu w pełną parą w tą stronę, no to powinniśmy jednak zacząć myśleć o tym, że to jest poważna gra, która się bardzo liczy, a nie ten jakiś dodateczek do tego rynku filmów.
No, nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej, pewnie jest większa szansa, że jakiś kolejny nowy gracz wejdzie w serwis streamingowy niż w wytwórnię filmową, nie? No bo wiadomo, co w tym momencie więcej zarabia, więc zupełnie mnie nie dziwi to, że odpadła jedna, nie? Duża z tego wyścigu, biorąc pod uwagę, który rynek wzrasta, a który mimo wszystko troszkę traci. Więc...
Zresztą cała idea mówi się o tym, że Fox, dlaczego doszło w ogóle do sprzedaży? Tak, bo Murdoch chciał i ekipa chcieli mieć oczywiście lepsze, chcieli pójść w newsy. Ale dlaczego chcieli pójść w newsy? Dlatego, że wiedzieli, że nie mają forsy na zbudowanie struktur pod streaming. Wiele artykułów, nawet na Wall Street Journal i tego typu miejscach można było poczytać o tym, gdzie analitycy właśnie stawiali na to, że w Foxie nie pracują idioci, tylko ludzie kompetentni, którzy wiedzą, że streaming to przyszłość i Disney wchodzi w streaming, żeby konkurować z Netflixem. Time Warner ma swoje HBO w sumie cały czas, więc jakoś tam to nie jest tak, że nie jest nieobecny na tym rynku. I w tym momencie masz właśnie Disneya, Foxa, który nie mógł sobie na to pozwolić, że nie mogli zbudować tych struktur. I doskonale zdawali sobie sprawę, że dzisiaj mogą wystawiać Foxa za te 50 miliardów, jak się okazało, nawet więcej dzięki Comcastowi, ale za kilka lat ich wartość by drastycznie spadła, ponieważ nie byliby konkurentem na rynku, który rośnie. Więc właściwie jest duże prawdopodobieństwo, że to był główny ruch, dla którego w 21st Century Fox w ogóle zostało sprzedane.
To Disney chce zarabiać, nie? I to ma swoje dobre strony dla nas, no, z perspektywy odbiorców oczywiście mówię, że ma też dobre strony i ma złe strony. No, złe strony są takie, że jak coś nie będzie zarabiać, a nawet będzie super artystycznie dobre, to poza wyjątkami, które mówię, że to wizerunkowe może przysporzyć powiedzmy jakieś korzyści, no to wiadomo, że Disney nie będzie tym wówczas zainteresowany, nie? Ale z drugiej strony, jeśli coś zarabia i to Disney do tej pory pokazał, że zostawia to w spokoju i daje sobie zarabiać faktycznie, nie? No i mówmy się, jakby rozumiem też ten, powiedzmy, taką melancholię, czy takie poczucie niepokoju w związku z tym, że no, wszyscy, największe rzeczy związane z rozrywką w tym momencie zaczynają należeć do, nie wiem, czterech dużych koncernów, nie? Tylko, że no, w przypadku Foxa to nie jest dobry argument, bo jakby Fox nie trafi do Disneya, to trafiłby do Comcastu i mielibyśmy dokładnie tę samą sytuację. Też by trafiło w ręce jeszcze większego koncernu niż Walt Disney Company, nie? W tym momencie.
Dokładnie.
Więc no, jest to na pewno w pewien sposób niepokojące i faktycznie wchodzimy w tę epokę, kiedy wielkie koncerny mają wszystko pod swoimi skrzydłami, ale to, że Fox musiał się sprzedać, bo to właśnie to, o czym ty wspomniałeś, to wynikało z decyzji Foxa, a nie z tego, że przyszła wielka firma i powiedziała, rzuciła pieniądze na stół, propozycje do rzucenia, bierzecie albo was, nie wiem, zniszczymy, nie? Nie do końca, nie? Także, no, wyciągnijcie wnioski, jakie uważacie, nie?
Gdyby był z nami Radek, to już wyobrażam sobie, jak snułby nam tematy o tym, jak Iger dzwoni do Mardocha i mówi mu przez telefon, dojadę cię. No ale ja nie jestem Radkiem, więc nie jestem w stanie dalej snuć tej teorii. Musicie go zapytać.
Może nas też kupi Disney. I może będziemy mogli mówić dalej to, co mówimy i nie będziemy musieli mówić tylko o Disneyu. Tak to też może być, nie? Albo Comcast. Zobaczymy, kto da więcej. Zresztą kurczę, no, jesteśmy na tyle przełomowym czasie, w momencie właśnie, kiedy streaming się popularyzuje, gdzie, nie wiem, Netflix nie produkuje, ale dystrybuuje film, który zdobywa Oscary, o którym masa osób mówi, z drugiej strony mamy, wiesz, zmierzch tych dużych marek. W zasadzie każda wytwórnia ma, nie wiem, jedną czy dwie takie duże, poza Disneyem, Disney ma ich więcej. Także to wszystko się będzie na tyle dynamicznie zmieniać w najbliższych latach, że nawet w tym momencie ciężko spekulować, nie? Do czego to zaprowadzi. Czy sprawi to, że siły nabiorą te mniejsze wytwórnie, bo zrobi się dla nich miejsce na rynku filmowym choćby samym? Czy może streaming sprawi, że wiesz, że będzie łatwiej twórcom? Bo mówi się też o tym, wiele osób mówi, Ryan Murphy, czyli ten gość, który robił Glee między innymi, masę seriali dla Foxa do tej pory, powiedział, że spieprzył z Glee na Netflixa, z Foxa na Netflixa, no bo nie chciał pracować pod Disneyem, bo wiedział, że to będzie oznaczać, powiedzmy, no, większą, nie wiem, kontrolę, czy nie wiem, będzie musiał odpowiadać pod kimś, a nie chciał. I być może, wiesz, to się podzieli w bardzo naturalny sposób, że im większą chcesz mieć swobodę, tym idziesz w kierunku streamingu, bo tam Netflix ci rzuci pieniędzmi i możesz robić, co chcesz. A wytwórnie będą iść albo w kierunku niezależnych rzeczy, albo w kierunku tych dużych marek, które tylko zostały, nie? Czekamy na wasze wnioski, bo to jest oczywiście masa spekulacji tutaj, masa dywagowania, co to będzie i co to oznacza. Pewnie kolejne jakieś tam decyzje, jakie będzie podejmował Disney na dniach się pojawią. Jak się nagle się okaże, że zamykają Searchlight, no to nasza dyskusja trochę też trafi do kosza w tym momencie, nie?
Wtedy ja będę bardzo, bardzo inaczej zacznę podchodzić do tego, bo jakby mówię, Searchlight jest tutaj moim głównym argumentem na to, że nie ma czego się bać. Natomiast jeśli nagle okaże się, nie, sorry, zamykamy Searchlight, to ja o 180 stopni zmienię kompletnie swoje podejście do całego tego dealu, ale na razie nie wierzę w to, że w ogóle mogłoby do czegoś takiego dojść.
No, ale właśnie z drugiej strony, kurczę, wiesz, jakby zamknęli Searchlight, a z drugiej strony masz rosnącą siłę streamingu, to też bardzo jasno pokazuje kierunek, w którym jednak twórcy, którzy chcą mieć trochę większą swobodę, będą szli, nie? Przypadek Zacka Snydera tutaj też, myślę, pokazuje bardzo ładnie, że jest miejsce na tych twórców, którzy już nie do końca znajdują sobie miejsce pod skrzydłami dużych korporacji, nie? Co też jest interesujące w pewien sposób. No, ale dobra, będziemy o tym gadać. Jak się będzie pojawiać jakieś tematy związane z streamingiem, oczywiście będziemy do tego nawiązywać. Był ze mną Oskar Rogowski. Wielkie dzięki tutaj za dyskusję na ten temat. Trudny temat, bo bardzo płynny. No i prosimy was oczywiście o tutaj, dajcie znać, co wy myślicie o tej całym przejęciu. Czy jako odbiorcy, jak się z tym macie tutaj? Czy wam przeszkadza to, że Disney w tym momencie ma prawa do masy rzeczy, które lubicie, czy niekoniecznie? Czy do tej pory robił dobrą robotę, więc jesteście zadowoleni? Bo też różnie można na to patrzeć. No i dajcie znać koniecznie, bo ponownie sprawa jest bardzo rozwojowa. Ja się nazywam Łukasz Selmach i widzimy się w kolejnych napisach końcowych. Trzymajcie się. Cześć.